Strefa Młodych. Strefa Młodych. Na 103 i 106 FM.
11 minut po godzinie 20. Strefa Młodych w Radiu Zachód. Dziś będę miał przyjemność poprowadzić program Janusz Rzeczkowski przy mikrofonie. Program realizuje Karol Kasprowiak, a w studio przy mikrofonach harcerki i harcerze Związku Harcerstwa Polskiego, Słówca Zielonogórskiego. Czuwaj.
Czuwaj.
I myślę, że Jarosław Zasadzki, komendant tego chówca, podharcmistrz, może nam tutaj przywitać i przedstawić wszystkich gości, bo liczna grupa zielonogórskich skautów w studia.
Sara, zastępowa ze 101. drużyny starszo-harcerskiej Altair.
Czuwaj.
Alek, również zastępowy w drużynie Altair.
Dzień dobry, czuwaj.
Sebastian, drużynowy pierwszej drużyny harcerskiej Knieja.
Czuwaj.
I Sara, zastępowa Malin z pierwszej drużyny harcerskiej Knieja.
Czuwaj.
No to przywitaliśmy się wszyscy. Dzisiaj ta wasza obecność w studiu jest związana z faktem uczestnictwa w wydarzeniu o randze globalnej, można powiedzieć, na pewno w ten sposób, o zlocie Intercamp, dobrze pamiętam, w Belgii, w którym tak uczestniczyliście nie tak dawno. Dwa tygodnie temu. No i dziś o tym wydarzeniu porozmawiamy. Także o waszych harcerskich doświadczeniach, pasji. Może zdążymy porozmawiać trochę o planach wakacyjnych związanych z akcją letnią Związku Harcerstwa Polskiego. Było pytanie tutaj w studio, czy będzie można zadzwonić do studia. Jeśli ktoś chciałby z harcerzami porozmawiać w pewnym momencie, to telefony do studia są powszechnie znane. Można zadzwonić, pozdrowić na przykład, też podzielić się swoimi harcerskimi doświadczeniami. No właśnie, Intercamp, wyjazd ten sprzed 2 tygodni. Kto zaczyna? Myślę, że pan komendant tytułem wprowadzenia, a później już będziemy rozmawiać o waszych doświadczeniach. Więc był to rodzaj zlotu harcerzy, skautów z całego świata.
Tak jest, dokładnie. On jest imprezą cykliczną, odbywa się od 1967 roku. Polska tak naprawdę pierwszy raz wzięła udział w 2007 roku, także od niedawna. Byliśmy na nim 2 lata temu w Czechach, w tym roku był w miejscowości Sint-Truiden w Belgii. Mieliśmy tam 1100 km z Zielonej Góry, tak że troszkę nam sam dojazd zajął, musieliśmy dzień wcześniej wyjechać, a sam zlot odbywał się w terminie 18-21 maja.
No dobrze, ale po co skauci spotykają się tak w jednym miejscu, gdzieś przyjeżdżają wszyscy skauci z całego świata? Jaka jest geneza tych spotkań? Bo mi się kojarzy z Jamboree jakoś w ten sposób.
Tak, jakby cel imprezy jest jakby taki sam, czyli jakby celem jest spotkanie się wspólne skautów, którzy mają jakby tą samą ideę, tak? Czyli chcemy jakby zmieniać świat na lepsze i jakby celem jakby tego zlotu właśnie było spotkanie się, poznanie się, co najważniejsze, tak? Patrole, które biorą udział jakby w różnych zajęciach w trakcie zlotu są mieszane. Nie ma tak, że są tylko Polacy w jakimś patrolu, tylko te patrole są mieszane i są Amerykanie i Belgzy, Holendrzy, Francuzi i Brytyjczycy. I celem jakby jest poznanie się, poznanie tych innych organizacji skautowych, bo wbrew pozorom troszkę się od siebie różnimy.
No właśnie, scouting to jest, jak się okazuje, dość pojemne też sformułowanie, bo ten scouting inaczej wygląda w Stanach, inaczej wygląda w Wielkiej Brytanii. Pewne zbieżności są, jeśli chodzi o na przykład ruch skautów we Francji. Może o tych różnicach i o tym, czego dowiedzieliście się o skautach za chwilę. Czy ten zlot Intercamp, on był pod jakimś hasłem, jakąś myślą przewodnią, czy i jakiego rodzaju zajęcia były zorganizowane w trakcie, jak wyglądał program? No ktoś już teraz musi powiedzieć tutaj z młodzieży harcerskiej.
No dobra, to ja, bo chętnych mało. W takim razie w tym roku hasłem przewodnim było Change Reaction, czyli tak po polsku reakcja łańcuchowa. Głównie chodziło o to, żeby uświadomić skautom z całego kraju, jaki mamy wpływ na naszą ziemię, na to, co możemy robić i jak dbać o naszą planetę.
Czyli taki przekaz ekologiczny.
Tak, tak, jak najbardziej. Mhm. Na tym się opierały zajęcia. Bardzo dużo w grupach międzynarodowych właśnie o tym dyskutowaliśmy. Tam akurat 3 dnia. Po angielsku, co nie było też do końca łatwe, bo to też takie słownictwo nie wszystkim znane. Trzeba było młodszym dzieciom tłumaczyć, ale daliśmy radę.
Dobrze, a te zajęcia w ciągu całego zlotu, to co robiliście?
Jednym z zajęć był hajk, który był zaraz w pierwszy dzień zlotu. Polegało to na tym, że skauci z całego świata zostali podzieleni na patrole i w tych patrolach szli na trasie między malowniczymi krajobrazami Belgii, poznając się i różne swoje organizacje, ponieważ w każdym patrolu były co najmniej trzy kraje, tak myślę.
Rozmawialiście ze sobą po angielsku?
Tak, jak najbardziej po angielsku. Ja osobiście zapoznałem się z dwoma Amerykanami, którzy aktualnie mieszkają w Holandii i uczestniczą tam w ruchu skautowym.
Dobrze, więc takie, jakby rozumiem, wspólny szlak, tak? Czy podróżowanie gdzieś od jakiejś miejscowości do miejscowości, czy gdzieś w okolicach tej bazy interkampowej. Tam przebywaliście. Oprócz tego, jak rozumiem, jakieś spotkania z, nie wiem, dyskusje, panele, czy co jeszcze? Co jeszcze? Bo to myślę, że trzy dni to, czy nawet cztery, to obfitowały w jakieś interesujące wydarzenia. Co jeszcze tam zapadło
w pamięci? Ten hajk, o którym wspomniał Alek, to była jedna część całego zlotu, a tak naprawdę druga część programowa. To były zajęcia już w samym miejscu, z którego nie wychodziliśmy. I tam było bardzo luźno, jeżeli chodzi o wybór tego, gdzie chcemy iść. Poruszaliśmy się w tych samych grupach, co na wędrówce i decydowaliśmy właśnie o tym, do której stacji chcemy pójść. Stacji było około 20-30, myślę. Było tego naprawdę sporo i nie sposób było w czasie, który był na to przeznaczony, zajść do ich wszystkich. Były one naprawdę różne, od takich ruchowych po takie, gdzie się siedziało, rozmawiało, wymyślało różne rzeczy. Takim przykładem może być na przykład wymyślenie własnej gry przy pomocy dostępnych materiałów, jakie tam były. I więc każdy patrol, który przychodził, tworzył swoją własną grę. Nie było to powtarzalne. Takich punktów było mnóstwo i mieliśmy na to 3 godziny, potem przerwa na obiad i jakieś kolejne 2-3 godziny.
Jeśli chodzi o organizację interkampu, to było zorganizowane przez, nie wiem, ruch skautowy w Belgii. Oni byli gospodarzami i to wszystko zorganizowali, czy tutaj był jakoś wspólnymi siłami, tak międzynarodowo to zostało ogarnięte?
No, zwykle powoływany jest specjalny sztab w każdym kraju, który zajmuje się organizacją tego całego przedsięwzięcia i można było to zaobserwować na przykład przy przekazywaniu właśnie tej flagi interkampu w ręce właśnie druhny z Holandii, która w przyszłym roku będzie, no, zakładam, główną organizatorką interkampu.
Dobrze. I ilu was tam było harcerek i harcerzy w sumie?
Z Polski było 454 harcerzy i harcerek łącznie. To byli i uczestnicy, tak jak w naszym przypadku, tak, czyli patrole, które brały udział w zajęciach, i też tak zwani IST, czyli jakby osoby, które obstawiają tak jakby organizacyjne rzeczy, tak, czyli zajmują się na przykład pilnowaniem na bramkach, żeby nikt niepowołany nie wchodził na teren zlotu, które na przykład w nocy też pilnują podobozów i tak dalej. Łącznie skautów było 3,5 tysiąca z tych informacji, które my gdzieś otrzymaliśmy.
No to Polacy tak dość silnie reprezentowali,
Polaków,
prawda?
I Czechów jest najwięcej zazwyczaj. Zwłaszcza jak jest jakby na tej ziemi takiej europejskiej stricte zlot organizowany.
No właśnie, bo to też jest takie, myślę, okazja do jakiejś wymiany doświadczeń i zapoznania się z tym, jak ruch skautowy wygląda na całym świecie, czy jest popularny, jaką ma specyfikę, jak nie wiem, rozmawialiście z koleżankami, kolegami z tych organizacji skautowych z różnych krajów, to jakie są wasze doświadczenia, jak oni mówią o tym swoim skautingu?
No może taką najciekawszą różnicą, która zdecydowanie rzuca się w oczy, jest samo umundurowanie, ponieważ my tutaj w ZHP bardzo zwracamy uwagę na to, żeby umundurowanie było schludne, czyste, a no i nosimy je przede wszystkim na jakieś takie, na przykład na uroczystości, albo kiedy bierzemy udział w jakichś uroczystych kominkach.
Regularne mundury, prawda? Tak. A jest. Często zdarza się, że chyba w tych ruchach gdzieś tam zachodnich to są koszulki z chustą jakoś tak.
Tak, ale właśnie nawet jeżeli to są bo to są mundury, które są właśnie wszystkim narzucone, ale ciekawe jest to, że harcerze noszą je tam całymi dniami, także widziałam harcerzy, których mundury były na przykład pomazane pisakami, były to na przykład jakieś podpisy innych harcerzy, były brudne przede wszystkim od jedzenia. Jest to traktowane po prostu jako takie zwyczajne, codzienne ubranie harcerskie.
Jesteśmy wręcz jakby postrzegani na zewnątrz, jakby Polski, organizacja harcerska, organizacje harcerskie w Polsce są postrzegane jako takie właśnie elegancko umundurowane, takie elfy z Władcy Pierścieni, można powiedzieć, równiutko, ładnie, schludnie, wszyscy jednakowo prawie, że. I dlatego jesteśmy gdzieś tam też rozpoznawani. Oto są skauci właśnie z Polski, nie? Którzy są dobrze wzorowo umundurowani.
Jak jest, nie wiem, z wiekiem skautów w tych organizacjach skautowskich? Czy to mniej więcej jest taki czas, nie wiem, szkoły podstawowej, średniej, studiów? Czy są też starsze osoby, które jakby hołdują tej zasadzie raz skautem, całe życie skautem i jak tam średnia wieku?
No to przekrój wieku jest bardzo duży na takich zlotach. Zdarzają się też dzieci z podstawówki. Tam chyba najwięcej właśnie takich młodszych dzieci to z Ameryki przyjeżdża. No ale są też starsi skauci. Chociaż ich częściej to raczej jako szefów tych subkampów albo właśnie IST, którzy raczej pilnują porządku i angażują się bardziej w organizację. Ewentualnie są też opiekunami właśnie patroli międzynarodowych, które się tworzą podczas interkampu.
Czy na interkampie spotkaliście się z ludźmi, których znacie też z innych środowisk z Związku Harcerstwa Polskiego z Polski? Są te relacje między środowiskiem, między chówcem tutaj zielonogórskim, a innymi chówcami w kraju także, że tam, nie wiem, spotkaliście się, zobaczyliście i od razu jest wiadomo.
To jakby z samego województwa lubuskiego były trzy patrole, właśnie z Zielonej Góry, bodajże ze Strzelc Krajeńskich. Jeżeli chodzi o takie jakby korelacje gdzieś tam, to jakby ten jakby kontyngent polski. Tak. Zazwyczaj jest tak, że mam właśnie na koniec jakieś wspólne zdjęcie, jest tak zwana wyprawka dla polskiego kontyngentu i tam jakby wszyscy dostajemy jednakowe chusty kontyngentu, jakieś takie elementy, które nas ujednolicą. Tutaj jakby Alek ma taką właśnie biało-czerwoną chustę, z tyłu na niej jest jakby logo tegorocznego kontyngentu polskiego jakby, nie? Jeżeli chodzi o takie korelacje z innymi, to jakby mieliśmy taką przygodę, że część patrolu jechała busem wynajętym, a trzy osoby, które jakby do busa już nie weszły, a chcieliśmy jakby to cenowo dobrze rozplanować, jechało autobusem z Warszawy, tak? Cztery autokary z Chorągwi Stołecznej jechały jakby na zlot właśnie Interkamp i raz w jedną stronę dwie osoby i z powrotem dwie inne osoby razem z opiekunem właśnie tak się zapały i tam mogły też, powiedzmy, współpracować, porozmawiać troszkę z tymi harcerzami.
Dobrze, a dlaczego akurat wy pojechaliście na Interkamp? Tak zadam pytanie, bo przecież jest to takie wydarzenie, myślę, raz, że duże, dwa, że udział w nim jest rodzajem takiej nobilitacji także, dużym, fajnym, ciekawym doświadczeniem. Kiedy dowiedzieliście się o tym i czy to było takie jasne, że chce jechać, czy tu komendant wskazał palcem, jedziesz?
Zaczynając od tego, że na Interkamp trzeba się dostać. Żeby się dostać, trzeba wykonać zadanie. My opisaliśmy projekt z budżetu obywatelskiego z tego roku na nasz chówiec. To spodobało się tamtym harcerzom oceniającym to i puścili nasze dwa patrole z Zielonej Góry. No i w takim wypadku wybieraliśmy osoby, które chcą i które się nadają, można powiedzieć, bo to jednak długa droga i trzeba brać osoby, którym się ufa. No i głównie to zależało od naszej chęci, kto pojedzie.
Czyli
każdy może pojechać na Interkamp. Okay. Nie, jakby jedyną przeszkodą jest, mówię, jak dwa lata temu był w Czechach, to też zlot był sam, jakby cenowo zawsze jest tak samo, nie? Tam te 90 zł bodajże się płaci za sam zlot, tak. Ale jakby największym kosztem jest dojazd, nie? Więc jakby w momencie takim, że jakby puszczamy informację, jaki jest koszt zlotu, no jakby szukamy tych osób, które jakby są zainteresowane i chcą jakby wziąć
jasne
w nim udział.
Natomiast to jest ciekawe, co powiedziałeś o tym doświadczeniu związanym z budżetem obywatelskim i z tym, że jakby harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego w ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego w Zielonej Górze no bardzo mocno promowali zadanie pod tytułem remont siedziby Hufca.
Tak jest, budowa harcerskiego centrum rozwoju właśnie.
Czyli opisaliście po prostu to działanie, tak? Związane z promocją.
Zadaniem było stricte jakby zrobienie czegoś dla swojego otoczenia, swojego środowiska. No i my chcieliśmy zrobić dla harcerzy, tak, tutaj z województwa lubuskiego, no bo to jest budynek chorągwi ziemi lubuskiej, tak. Zrobić jakby coś takiego, właśnie jak budżet obywatelski, no i cały Hufiec się angażował, ale te osoby też jakby brały w tym udział i opisaliśmy to jako takie nasze działanie tutaj wewnątrz naszej organizacji.
No to jeszcze muszę się zapytać o to, jak realizacja tego zadania z budżetu obywatelskiego, czy siedziba chorągwi już wyremontowana, czy na jakim to jest w tej chwili etapie?
W sensie, największym problemem są jakby papierologia tak zwana, nie? Jakby wszystko z tego, co wiemy, ma ruszyć na jesień, zimę tego roku, jakby już wszystkie takie prace przygotowawcze prawie już zostały przygotowane, co chwilę ktoś tam przychodził, coś sprawdzał w budynku, ostukiwał, skuwali tynk, żeby tam się dokopać do oryginalnej jakiejś farby, kolorów i tak dalej, bo to wszystko musi gdzieś tam konserwator,
no to jeszcze konserwator
chwycić zabytków, dokładnie, tak, nie? Tak. Także jakby jesteśmy na takim etapie, że już czekamy na to, aż jakby wejdą i czekamy, kiedy nas wygonią po prostu, żeby rozpoczęły się prace w budynku.
Dobra, teraz pytanie takie natury ogólnej, wracamy do Interkampu. Pytanie do każdego z was, co tam tak szczególnie wam się podobało, co tak urzekło, nie wiem, co zaskoczyło, co może było czymś takim, no, szczególnie, nie wiem, interesującym, na co zwróciliście uwagę?
Mi się bardzo spodobała ta, można powiedzieć, integracja, która jest główną częścią Interkampu. Razem z Sarą, bo byliśmy podzieleni na pary w tych grupach, poznaliśmy Jeremiego, Jeremiasza w polsku, który jest Amerykaninem, mieszka w Niemczech i był opiekunem naszego patrolu. Rozmawialiśmy z nim prawie że całą drogę podczas wędrówki i jego najlepiej pamiętam z całego Interkampu, bardzo dobrze się dogadywaliśmy. Na koniec naszej znajomości jeszcze podarowaliśmy mu plakietkę z naszego obozu jako taki prezent, można powiedzieć.
Sara.
Więc oprócz tej integracji międzynarodowej właśnie z innymi harcerzami, bardzo dobrze wspominam tą integrację w sumie naszego patrolu, ponieważ wszyscy tutaj należymy do kadry i często po prostu brakuje tego czasu, żeby właśnie popracować ze sobą, ale tak bardziej już rozrywkowo, nie organizując nic, nie być za nic jakby... Miło jest po prostu czasem nie być za coś odpowiedzialnym i po prostu móc ze sobą spędzić fajnie czas i myślę, że przydało nam się
taki
to też.
Team building, tak, trochę.
Tak, zdecydowanie.
W tym sensie. Co tam jeszcze?
Możemy powiedzieć, że my z Sarą najlepiej zapamiętaliśmy targi, czyli tak zwane swapowanie. Polegało to na tym, że osoby z różnych krajów na głównej drodze, czyli na pasie startowym lotniska, wystawiały się ze swoimi plakietkami oraz chustami z innych krajów i osoby zainteresowane chodziły ze wcześniej przywiezionymi z Polski na przykład plakietkami i wymieniały się za inne z różnych krajów. To było bardzo ciekawe. Też rozwijało język. No, można było się potargować. To było bardzo ciekawe.
No to ja jeszcze bardzo miło wspominam zakończenie. Można powiedzieć, że nawet się wzruszyłam. Bardzo fajnie tam to logo Change Reaction ujęli, bo pokazali właśnie tam za pomocą szklanych kulek, które każdy miał przywieźć, uruchomili taką maszynę, że jedna rzecz uruchamiała drugą. No i tam odsłoniło się nazwa z lotu i logo Interkampu. No i bardzo fajnie się czuło, jak tak wszyscy staliśmy razem i się żegnaliśmy już z tego Interkampu.
Poza anteną mówiliście także o takim wieczorze specjalnym, podczas którego wszyscy, znaczy poszczególne jakby kampy, tak, w ramach przygotowywały posiłek, tak, narodowy jakiś i można było sprawdzić jakieś specjały kuchni, nie wiem, tak rozumiem, amerykańskiej, francuskiej, belgijskiej, czeskiej, także polskiej. Przygotowaliście racuchy.
My dokładnie, tak.
Dlaczego nie bigos, przepraszam, albo nie wiem.
Dwa lata temu na zlocie mieliśmy chleb ze smalcem i ogórki kiszone, także żeśmy tak narodowościowo wtedy podeszli do tematu.
Ja żartuję oczywiście, teraz, racuchy też.
Teraz stwierdziliśmy, że jakby to było gdzieś tam i też łatwiejsze do przygotowania i była szansa, że może też nikt czegoś takiego nie będzie miał. Zrobiliśmy, ustawiliśmy nasz stolik, szybko się rozeszły, z tego co pamiętam, akurat Sebastian był tam na stoisku.
Rozchodziło się szybciej niż byliśmy w stanie robić.
Okay. Także donosiliśmy, no i jakby część osób, jakby te, co nie brały udziału w jakby w rozdawaniu naszych produktów i w przygotowywaniu ich, jakby ruszyła w teren ze swoimi menażkami, widelcami, no i jakby tam smakowali, nie? Ja wiem, że 2 lata temu to jedno coś mi tam zaszkodziło, ale w tym roku już było bezpiecznie, jakby zwracam uwagę na takie bezpieczniejsze jakby produkty i naprawdę niektóre były ciekawe. Zdarzają się zwykłe naleśniki, człowiek zje, a on mówi naleśnik, a raz podeszliśmy i była taka w takim wielkim garze taka papka, która wyglądała właśnie jak ziemniaki, ale pełno innych tam rzeczy dodatkowych było i jak człowiek tego nałożył i spróbował, to naprawdę smakowało dość ciekawie, to wtedy robiliśmy sobie zdjęcie przepisu, bo niektórzy wieszają przepis na stole przed, jakby w miejscem, gdzie jest wydawany
produkt. Nie wiem, czy to wybrzmiało, ale tak, żeby słuchaczom Radia Zachód to przybliżyć. Spaliście tam na lotnisku, był ten obóz zorganizowany. W namiotach, jak rozumiem, na łóżkach jakichś polowych?
Nie, na karimatach.
Na karimatach, tak? Czy na ziemi, tak?
Po harcersku najbardziej, jak się da chyba.
Tak, dokładnie. Oczywiście.
Byliśmy jakby pas startowy, po lewej, po prawej stronie pasa startowego były rozbite subkampy, czy jakby takie jakby mniejsze.
Ale pas startowy był wyłączony, tak?
Tak, w sensie tak? Był obok był drugi, który był uruchomiony i tam samoloty w trakcie zlotu kilka razy startowały, gdzieś tam latały, leciały balony z miasta też w pewnym momencie. Także jakby lotnisko było uruchomione, obok zaraz w ogóle jest budowany nowy budynek, gdzie będzie port dronów, jak to pani burmistrz miejscowości, w której byliśmy, powiedziała. Także mówię, spaliśmy stricte w namiotach, woda była z wielkich kontenerów, cystern, do których musieliśmy sami sobie jakby przygotować.
No to duże przedsięwzięcie logistyczne, prawda, też. Dokładnie, żeby tak. Funkcjonować. A czy Intercamp, znaczy tak, no, czy w Polsce był zorganizowany już, czy jeszcze nie było Intercampu w Polsce?
Raz był. Z tego co ja pamiętam, raz był. My nie byliśmy akurat na Intercampie w Polsce. Był 2 lata temu w Czechach, w tym roku był w Belgii i za rok jest na pewno w Holandii, a za 2 lata na pewno w Wielkiej Brytanii.
Zróbmy sobie krótką muzyczną przerwę. Poproszę pana Karola o jakąś muzykę taką może nastrojową, nie wiem, czy harcerską z gitarą. Nie, będzie jakaś popowa. Ja prawdę mówiąc liczyłem, że dzisiaj pan komendant przyniesie gitarę i będziemy mieli unplugged tutaj. Ale to następnym razem, już jesteśmy umówieni. Dlatego teraz muzycznie Karol Kasprowiek, a za chwilę wracamy do naszej rozmowy z harcerzami.
Strefa młodych na 103 i 106 FM. Strefa młodych.
Dziś z udziałem harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego z Chówca Zielonogórskiego rozmawiamy o Intercampie w Belgii, zlocie skautów z całego świata, w którym to goście w studio uczestniczyli. Rozmawialiśmy o tych takich formalnych bardziej zajęciach, ale to wydarzenie obfitowało również w takie może mniej formalne i atrakcje przygotowane dla uczestników zlotu. Cóż jeszcze? W czym braliście udział? Jakieś koncerty? Co takiego się działo?
Raz sobie zrobiliśmy wyprawę podczas przygotowywania obiadu. Ekipa poszła, zebrała koszulki od całego patrolu i była możliwość, jeżeli miała się właśnie własną przywiezioną koszulkę bawełnianą, zrobić sobie nadruk z pomocą tam IST, którzy byli na tym punkcie, z logiem właśnie tegorocznego Intercampu.
Czyli to był rodzaj warsztatu takiego, że można było właśnie tak, nie wiem, zadziałać, spędzić czas, nie wiem, czy coś takiego.
Takie sitko, jakby tam nakładali farbę, kładło się swoją koszulkę, tam Sara to miała akurat 5 koszulek.
Prawda? Także farba akrylowa jakaś, coś takiego?
Nie, taka w ogóle tak była chyba tak specjalnie przygotowana, taka farba właśnie do tego, żeby ten nadruk zrobić, że można było potem normalnie prać tą koszulkę.
Czyli macie takie koszulki, tak, jak jest, rozumiem, dokładnie. Wszyscy z Intercampu.
Przepraliśmy się, trzyma, także.
Okej, był koncert? Dobrze słyszałem?
Był koncert w tym samym miejscu, na plazy, nawet 2, na których uczestniliśmy. No i...
Ale to był koncert jakiś, nie wiem, gwiazdy pop, czy harcerze, skauci występowali ze swoimi narodowymi, powiedzmy sobie, skautowskimi przebojami, czy jak to rozumieć?
Pamiętam, że 2 lata temu był zaproszony specjalnie chyba właśnie jakiś czeski zespół, natomiast w tym roku, co mnie zdziwiło, był to pewnie też być może nawet z tych rejonów zespół, o którym jednak który nie grał jednak swoich piosenek i były to takie dość popularne piosenki, które myślę, że każdy z nas kojarzy. I to był zrobiony po prostu z tego taki miks, do którego po prostu można było się tam wyszaleć już na miejscu.
Poskakać.
Czyli jakieś tańce były?
Tańce może nie, ale skakanie jak najbardziej. Tak, zdecydowanie.
Ostatnio bardzo modne. Dobrze. A kuchnia? W sensie, bo to każdy sobie sam przygotowywał posiłki, czy była jakaś, nie wiem, zbiorowa, prawda, tutaj zbiorowe żywienie?
Każdy patrol, który przyjeżdżał jakby z danego kraju swojego, był odpowiedzialny za swoje jedzenie też. My sobie przywieźliśmy wszystkie składniki na obiady, śniadania i kolacje i po prostu wykorzystywaliśmy je w trakcie. Jedliśmy tam dwa obiady. Jeden to były racuchy, drugi to był kurczak z ryżem.
Myśmy stricte sami gotowali na kuchence gazowej, takiej malutkiej, w swoim zaciszu.
Taki luksus z tym kurczakiem z ryżem. To tak. I harcerze tak potrafią to zrobić sobie?
No czemu nie? Na ognisku?
Na ognisku, tak. Dobrze, czyli tak, czyli jak rozumiem, będziecie aplikować także do udziału w Intercampie w przyszłym roku, tak będzie?
Myślimy, że tak.
Tak, bo to jak już się raz spróbowało i się spodobało, to... Rozumiem, że tak. Dobrze, mamy jeszcze trochę czasu, więc myślę, że możemy poświęcić także go na to, żeby zapowiedzieć i trochę opowiedzieć o waszych planach związanych z akcją letnią, no bo za niecałe 3 tygodnie koniec roku szkolnego. I chyba już za nieco ponad 3 tygodnie plecak na ramię i gdzieś tam w Polsce, w bazach, także obozy wędrowne przez Związek Harcerstwa Polskiego szykowane.
Jak najbardziej. Tutaj akurat mamy Sarę, która jest programowcem obozu właśnie tutaj dwóch jednostek, Kniej, Alta i Ruch, które są. To może Sara powie o naszym obozie, a ja mogę potem o obozach innych jednostek.
To jak to jest z tymi przygotowaniami? Wszystko zapięte już na ostatni guzik.
Przygotowania nadal trwają. Ja tutaj nie chcę zdradzać zbyt wielu szczegółów, ponieważ wiem, że osoby z naszych drużyn pewnie słuchają.
Okej, to tajemnica będzie taka.
Ale niektóre szczegóły są już stracone, także myślę, że spokojnie mogę też o nich powiedzieć. Także w tym roku wybieramy się w Góry Stołowe do Marianówki, czyli właśnie, w sumie tradycyjnie w góry. I fabuła będzie się opierała właśnie na historii Szarych Szeregów. I staramy się właśnie jak najbardziej jak najwierniej po prostu odwzorować to, jak faktycznie to wyglądało. No i będzie można popróbować swoich sił w takich dziedzinach, jak na przykład tropienie, maskowanie się, szyfrowanie oczywiście i łączność, no bo w sumie właśnie tymi rzeczami zajmowali się w tym czasie harcerze.
Czyli można powiedzieć, że taka tematyka klasyczna. Chyba tak rozumiem, dlatego że są też obozy i czasami ta tematyka obozów jest, nie wiem, a to indiański na przykład obóz, a to gdzieś tam jakiś, nie wiem, związany z trylogią Tolkiena, prawda, czy tego rodzaju, a tutaj jednak sięgacie do historii harcerstwa, historii w Polsce i także do tej trudnej historii związanej przecież z funkcjonowaniem harcerstwa w trudnych czasach.
Tak, rację. Chcemy właśnie pokazać, jak faktycznie to wyglądało i po prostu w jakich warunkach, jakim zadaniom w ogóle musieli sprostać harcerze, osoby w wieku, w sumie naszych dzieciaków właśnie w tym czasie. Także będzie to, myślę, bardzo fajne przeżycie. Mi osobiście bardzo program się podoba, już nie mogę się doczekać. Aczkolwiek właśnie z reguły w poprzednich latach naszymi fabułami były właśnie też jakieś fabuły filmowe, był właśnie Władca Pierścieni, była zagadka detektywistyczna, także były to zupełnie odmienne rzeczy od tego, co planujemy w tym roku.
Jak liczny będzie obóz?
Obóz to będzie 60 osób około.
Nawet może 70.
Nawet więcej, tak.
No to dużo.
Dwie jednostki stricte. Pozostałe obozy, mówię, ponad 200, grubo ponad 200 nas w tym roku jedzie na obozy. My, Knieja Altair, jedziemy jeszcze z jednostką DH Bukowina, z Zielonej Góry właśnie. Mają osobny program jakby, ale jesteśmy dokładnie na tej samej bazie, jakby razem sobie jakby organizujemy transport i tak dalej, to będzie jakby łatwiejsze też pod względem, nie wiem, zatwierdzania w kuratorium i tak dalej. Mamy też jeszcze obóz dwóch jednostek z Nowogrodu Bobrańskiego, Bobry Świt jadą razem, Szczep z Zielonej Góry, Quercus jedzie na obóz i dwie drużyny Wilki i Golfstrom też się razem łączą w siłę i jadą razem na jeden obóz. Mhm. No i ostatni obóz to będzie obóz Horyzontu z Gubina, który też jakby tutaj w Hufcu Zielona Góra stricte działa.
Czy to jest tak, że te obozy, one podsumowują roczną akcję harcerzy, czy też może być tak, że ktoś swoją przygodę z harcerstwem rozpocznie właśnie od obozu, wyjeżdżając z drużyną?
W sensie jakby zależy to od tego, jak drużyna poniekąd działa, czy tam zastęp. Tutaj Sara z Altairu jest obecna, akurat ma młode harcerki, które dopiero co tak naprawdę do drużyny wstąpiły, także dla nich to będzie taka, powiedzmy, pierwsza przygoda. Zaraz mamy biwak też za 2 tygodnie pod namiotami, także będzie taka pierwsza próba.
Takie przygotowanie.
Ale to tylko 2-3 dni, a potem 2 tygodnie obozu, to już będzie jakby takie stricte testowanie siebie, ale jakby zazwyczaj jest to podsumowanie stricte roku harcerskiego. Mówię, szare szeregi też poniekąd dlatego, że mamy i stulecie niepodległości, stulecie harcerstwa tak naprawdę, więc jakby tematycznie staramy się jakby też nawiązać do bardzo ważnych wydarzeń niepodległościowych dla Polski, tak, czyli tego, jak działaliśmy w trakcie II wojny światowej.
Jak to jest z tym oczekiwaniem na akcję letnią? Jak wspominacie swoje wcześniejsze obozy? Dlaczego tak fajnie być skautem, harcerzem i właśnie uczestniczyć w takich wydarzeniach?
No to dla mnie teraz obecnie największą radością jest chyba właśnie przekazywanie moim nowym harcerkom tego, jak działa harcerstwo, wiedzy harcerskiej, której już nabyłam sporo przez te 3-4 lata. Staram się przygotować je jak najlepiej do tego obozu, mimo że są krótko. Zachęcam je, żeby pojechały na ten teraz biwak, żeby pospały pod namiotami i się przyzwyczaiły. No, na obóz swój pierwszy po wstąpieniu też bardzo szybko pojechałam, po paru miesiącach. No i mi się spodobało. Nie mówię, że było od razu łatwo tak wyjechać i mieszkać pod namiotem i ze świeżo poznanymi ludźmi, ale się bardzo spodobało i dlatego teraz jeżdżę co roku i co roku można powiedzieć, że jest coraz lepiej.
Warto dodać, myślę, że do obozu, jako iż jedziemy dwoma jednostkami, tak samo jak rok temu, Altair to jest drużyna starsza harcerska, czyli już ma dużo bardziej doświadczonych harcerzy, przez to mamy troszkę inny program, który polega na przykład na wyjściu do lasu i zrobieniu sobie szałasu, w którym następnie się prześpimy. Tak mieliśmy rok temu. Tak, realizowaliśmy taką sprawność, która się nazywa Leśne Wampum. Tam były różne tego typu survivalowe wymagania. I głównie na tym opierał się nasz obóz rok temu. Między innymi też było robienie pryczy, czyli drewnianych łóżek. I bardzo nam się to spodobało, więc w tym roku chcemy zrobić bardzo podobny program.
A jak długo jesteście w harcerstwie? Jak długo jesteście harcerzami?
U mnie za niedługo dobije do 5 lat.
Sara?
U mnie do 4.
4?
Ja już 7.
Ja również.
7, no komendanta nie pytam, bo to przecież...
No już stary jest.
Wiadomo. Nie, pytam dlatego tak, że też tutaj w studio, w tych takich, nazwijmy to, harcerskich audycjach często zadajemy pytanie o to, jak zachęcić, nie wiem, harcerzy, czy młodych do tego, żeby wstępowali do drużyny harcerskiej, żeby z tym harcerstwem wiązali się. I mówiłeś, że masz młode harcerki. To jest tak, że to są, że to jest po jakiejś akcji związanej z naborem do drużyny, czy na przykład, nie wiem, ich rodzice też mieli jakieś doświadczenie z harcerstwem, czy też wiąże się to jakoś tak z tym, że to środowiskowo działa? Jakie to osoby trafiają właśnie do drużyny harcerskich teraz?
Jedną harcerkę faktycznie mam przez rodziców, bo młodszy syn, jej brat jest w Kniei właśnie, więc starsza dziewczynka przyszła do mnie. A faktycznie cała reszta jest z naboru harcerskiego, który przeprowadzaliśmy w dwóch szkołach, w SP18 i w SP2. Okej. No tak, i no nie powiem, w wieku tam, jaki ja mam, dziewczynki 6-7 klasa, to nie jest to łatwe, żeby zachęcić do harcerstwa. Już tam jakieś pierwsze pasje się ma i zajęcia pozalekcyjne, więc też czas trzeba sobie wygospodarować. No ale udało się, trochę pochodziliśmy po ich lekcjach, zachęciliśmy, poopowiadaliśmy o harcerstwie. No najważniejsze było to, żeby się odważyły przyjść na pierwszą zbiórkę, którą dla nich przygotowaliśmy. tam już się im spodobało, no i są i działają prężnie.
A jak to jest z chłopakami, harcerzami?
To jest u nas akurat z chłopakami bardzo podobnie jak z dziewczynami. Dzielimy się na zastępy właśnie chłopaków i dziewczyn, które są łączone drużyną. My na przykład u nas mamy 4 zastępy żeńskie i 2 męskie, więc te proporcje są trochę większe dla dziewczyn.
Ale to też odwzorowuje popularność, że łatwiej dziewczyny zainteresować harcerstwem niż chłopców?
Akurat to nie wydaje mi się, bo u nas też w Chówcu w Zielonej Górze jest drużyna, która ma zdecydowaną większość chłopaków. Jeszcze do niedawna byli tam praktycznie sami chłopacy, więc jest to różne, zależne od środowiska szkoły akurat, jak wyjdzie.
Też czasami jakby taką można zauważyć prawidłowość, że dziewczyny też chętniej chcą zostać zastępowymi, nie? Czyli jakby tymi opiekunkami tych grup, powiedzmy, tam tych kilkuosobowych, nie? Chłopakom czasami tak trudniej, tak, kurczę, zająć się tak pod swoje skrzydła, chwycić osobę, która tam co tydzień będzie im organizować właśnie zbiórki i tak dalej, ale jak już się zdecydują, to jak najbardziej tak samo dobrze sobie radzą z tą rolą. Jakby tylko taki strach, który muszą przełamać w sobie, jak już go przełamią, to wtedy już jest super.
Nie, to jest pytanie o popularność, właśnie o to, o czym mówicie, że jest duża różnorodność w tej chwili zajęć takich pozalekcyjnych gdzieś tam dla młodych, no i harcerstwo musi zaproponować coś jeszcze innego, coś, co sprawi, że spośród tych wszystkich, z tej szerokiej oferty zdecydujemy się na tą ścieżkę, która wielokrotnie tutaj podkreślane to jest też w tym studiu, jest taka bardzo różnorodna. To znaczy harcerstwo zawiera szereg tych różnych działań, które gdzieś można realizować. No nie wiem, kwestie związane z rozwojem jakiejś motoryki, prawda, kultury fizycznej z jednej strony, z drugiej strony realizacji talentów, nie wiem, plastycznych, z trzeciej organizatorskich i taki multitasking, prawda, gdzieś tutaj się rodzi, prawda?
Ja myślę, że ta organizacja właśnie czasu swojego i jakby organizacja form, czyli takich imprez, właśnie zbiórek, to jest takie największe wyzwanie i to, co dajemy jakby w harcerstwie, nie? Jeżeli licealista w drugie liceum może prowadzić drużynę, która ma 45-50 osób, no to ponad nawet, to jest jakby no, mało osób w jego wieku może jakby powiedzieć, że coś takiego potrafi robić. I on pilnuje i finansów drużyny, i tam, nie wiem, trzeba pilnować, żeby ktoś na stronie wpisy robił, żeby przygotować dokumenty na biwak i tak dalej, i tak dalej. To jest wyzwanie dla niego i jakby przez to nauczy się takich rzeczy. Tak samo Sara, Alek czy Sara, jak są zastępowymi, no licealiści, teraz jeszcze gimnazjaliści, którzy jakby prowadzą co tydzień zbiórki dla kilkuosobowej grupki, pilnują tych osób w trakcie wyjazdów, dbają o to, żeby one i umyły się, i zjadły, i żeby dobrze się bawiły w trakcie wyjazdu. To też jest coś takiego, czym mało osób może się pochwalić w ogóle. A poza tym są nauki różnych takich technik harcerskich, nie wiem, gry na gitarze, śpiewania, jakichś takich manualnych bardziej rzeczy, jak pojadą na obóz właśnie Altair, już tam sobie będzie prycze robił, szałasy, rozpalał ogniska i tak dalej, i tak dalej.
Sorry.
Tak, jeszcze chciałam dodać tylko, że ja osobiście wraz ze swoim zastępem Malin, które bardzo pozdrawiam, o co mi prosiłem.
Miały być telefony jakieś tutaj.
Tak. Ja czekam jeszcze. No, także chciałam tylko właśnie dodać, że praca z harcerzami nie ogranicza się wyłącznie właśnie do tych technik harcerskich, do budowania ognisk, szałasów i uczenia się o naszej historii, ale obejmuje również szereg takich, na przykład dyskusji takich, no, obejmujących już bardziej takie zagadnienia światopoglądowe. Rozmawiałyśmy niedawno o polityce, myślałam też o zbiórkach związanych z antybrandingiem, z przedsiębiorczością i to są takie rzeczy, które może niekoniecznie są aż tak bardzo związane z harcerstwem, ale osoby w tym wieku powinny się w tym kierunku również kształcić i rozwijać i myślę, że to też jest bardzo fajna rzecz w harcerstwie, że nie jest to wyłącznie właśnie kształcenie dzieciaków i uczenie ich kopania dołów.
Jasne, czyli tak. Bardziej budzenie świadomości.
Tak, jak najbardziej rozwija bardzo wszechstronnie.
Sara?
Ja też uważam, że jak ktoś się zapisuje do na przykład zespołu tanecznego, no to tam są ludzie, którzy lubią tańczyć po prostu. A harcerstwo łączy ludzi takich po prostu dobrych i którzy chcą działać, a harcerstwo pozwala nam działać w grupie, co przynosi o wiele większe efekty, no i pozwala nam się bardzo szybko i na wielu płaszczyznach rozwijać.
Ja też nie uważam, żeby harcerstwo było zamiast jakiejś pasji. Możemy jednocześnie, tak jak ja na przykład, lubić jazdę na rowerze i bardzo w tę stronę też iść, ale nie jest to coś, z czym muszę jakby, co koliduje z harcerstwem. To można połączyć. W harcerstwie są też na przykład sprawności pod właśnie takie rzeczy. Więc harcerstwo to nie jest coś, co musi zaoferować coś więcej niż inne zajęcia, tylko to jest coś dodatkowego, to jest taki styl życia, można powiedzieć, taki wszechstronny rozwój właśnie z tym planowaniem czasu, bardzo organizacją różnych rzeczy, co przyda się w przyszłości niezależnie, co byśmy robili tak naprawdę.
No to prawda, że to jest coś, co później, czego inaczej, czego nikt wam później nie odbierze i coś, co będzie procentować w różnych życiowych sytuacjach. Tu z panem komendantem się zgodzimy chyba.
Tak, jak najbardziej.
Słuchajcie, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę w studiu Radia Zachód w Strefie Młodych. Mówili do państwa
Sara Walczyńska-Góra,
Alek Łabuć,
Sebastian Romejko,
Sara Szczegóła
i Jarek Zasadzki.
Ze Związku Harcerstwa Polskiego, z zielonogórskiego chówca ZHP. Strefa Młodych za tydzień w poniedziałek po godzinie 20. Janusz Rzeczkowski, kłaniam się pięknie. Do usłyszenia.